Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reta. W przypadającym dziś Światowym Dniu Chorego Psychicznie w programie Szlachetne Zdrowie, jak można się domyślać, mówić będziemy o chorobach i zaburzeniach psychicznych. Moimi gośćmi są dziś psychiatra Magdalena Labiś-Lulewicz i specjalista psychologii klinicznej Paweł Łoszyn ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Witam Państwa.
Witamy.
Na początku wyjaśnijmy, czym różni się choroba psychiczna od zaburzenia psychicznego.
To może ja spróbuję zacząć i odpowiedzieć na to bardzo trudne, wbrew może pozorom, pytanie, gdyż istnieje mnóstwo definicji, które dotyczą tego zdrowia psychicznego, też zaburzeń psychicznych. Możemy z psychologicznego punktu widzenia podkreślać, iż te trudności tak naprawdę dotyczą i sfery emocji, i sfery myślenia czy pamięci, ale też codziennego funkcjonowania. I to, co dla nas ma, dla psychologów szczególne znaczenie, to jest to, że te trudności trwają dłuższy czas, powodują wyraźne cierpienie, wyraźny dyskomfort. Osoby doświadczające tego typu trudności bardzo często wypadają ze swoich ról zawodowych, ogólnożyciowych, mają kłopot, żeby udać się do sklepu po zakupy, żeby zadbać o swoje potrzeby, zadbać o potrzeby higieniczne na przykład. I to wszystko powoduje, że bardzo cierpią, no i jednocześnie odróżniają się od osób, które no, funkcjonują normalnie. A zatem no, są to trudności, które no, mogą powodować bardzo wyraźny dyskomfort. One się dzielą na bardzo wiele grup. Jedne są bardziej związane z przeżywaniem lęku, inne bardziej dotyczą nastroju, na przykład depresji. Są też takie, które polegają na zniekształceniu niejako w odbiorze świata zewnętrznego. To są zaburzenia psychotyczne, zaburzenia oczywiście pamięci, różne choroby otępienne. Także jest ich bardzo wiele.
I taka różnica płynna między chorobą a zaburzeniem?
W ogóle, jeżeli chodzi o tą nomenklaturę nowoczesną, to właściwie odchodzimy od tego pojęcia choroby, żeby nie stygmatyzować pacjentów i większość tych chorób, nazwijmy to, jest określana mianem zaburzeń. Na przykład niegdyś choroba afektywna dwubiegunowa, teraz raczej idziemy w kierunku zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, żeby właśnie nie stygmatyzować pacjenta, żeby nie dawać mu takiego poczucia, że ta choroba jest dana mu na całe życie, że jest jakimś ograniczeniem. Dlatego, że jeżeli jest leczona, można funkcjonować zupełnie fajnie, radzić sobie w życiu, pracować, mieć rodzinę.
Nawet pozbyć się tego zaburzenia.
Pozbyć zaburzenia jakby nie, dlatego że leki trzeba przyjmować przez cały okres swojego życia.
Ale na przykład jeżeli chodzi o zaburzenia związane ze snem.
Tak, jeżeli chodzi o zaburzenia związane ze snem, tak. Tutaj odnosiłam się do choroby afektywnej dwubiegunowej. Podobnie jest w schizofrenii. Tutaj też leki musimy przyjmować przez całe życie. Tak, kiedyś jak mówiono, że możemy podejść po pierwszym epizodzie psychotycznym do odstawienia leków po około 2 latach od rozpoczęcia stosowania. Natomiast teraz wiemy, że jakby bezpieczniej jest bardzo małe dawki neuroleptyków, ale jednak utrzymywać i żeby nie doprowadzić do kolejnego epizodu, dlatego że one działają bardzo niszcząco na ośrodkowy układ nerwowy i powodują nieodwracalne zmiany w obrębie tego układu nerwowego. A także tutaj, jeżeli chodzi o te...
A w przypadku depresji też leki trzeba brać do końca życia?
Nie, jeżeli chodzi o depresję, to tutaj mówimy, że od momentu, kiedy poprawi się samopoczucie, leki powinniśmy przyjmować jeszcze przez około 6 miesięcy po to, żeby nie doprowadzać do ryzyka nawrotu depresji bądź pojawienia się kolejnego epizodu.
A jest szansa, że już nie będzie nawrotu depresji?
Jest szansa, natomiast jakby większe prawdopodobieństwo jest, że ten epizod się pojawi. W ogóle depresja jest aktualnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie chorób psychicznych, dlatego że aktualnie na świecie choruje około 350 milionów osób. W Polsce między 1,5-2 miliony osób. W 2017 roku w polskich aptekach sprzedawano miesięcznie około 2 milionów leków przeciwdepresyjnych. No jest to związane z tym, że najczęściej chorują osoby między 20 a 40 rokiem życia. Tutaj ten pierwszy epizod zwykle się pojawia. Te osoby są zwykle aktywne zawodowo, studiujące więc szybko, dość szybko szukają pomocy. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Jest to, co ciekawe, druga najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Pierwszą są choroby sercowo-naczyniowe. No i co w związku z tym generuje jakby bardzo duże koszty dla państwa, tak? Bo to są renty, zasiłki, zwolnienia chorobowe, więc jakby z tego płynie bardzo jasny wniosek, że lepiej jest chorobę leczyć niż zapobiegać leczyć, niż jakby pozostawiać ją przez dłuższy czas nieleczoną. Też im szybciej pacjent zgłosi się, tym łatwiej się depresję leczy. Także tutaj...
A jakie są powody chorób psychicznych?
Powody są zwykle wieloczynnikowe, to tak bardzo enigmatycznie brzmi. Natomiast bardzo ważnym czynnikiem jest czynnik genetyczny, czyli taka predyspozycja rodzinna do zaburzeń. Natomiast bardzo ważnym też są czynniki psychiczne, społeczne. Teraz w ostatnim czasie mieliśmy tych czynników stresowych, społecznych dość dużo, bo jesteśmy tuż po pandemii koronawirusa, jesteśmy w trakcie wojny u naszych sąsiadów, wojny w Ukrainie. To spowodowało zdecydowanie widoczny dla mnie jako lekarza, który też dyżuruje w izbie przyjęć, napływ pacjentów z Ukrainy, dużo więcej zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, też ostrych zaburzeń psychotycznych, szczególnie u ludzi młodych.
A jakie są objawy tych zaburzeń?
Objawy zaburzeń depresyjnych to myślę, że najłatwiej jest podać na przykładzie. Zazwyczaj pacjent, który do nas się zgłasza, do psychologów bądź do lekarzy psychiatrów, opowiada o sobie w ten sposób. Doświadczam obniżonego nastroju, czuję się źle ze sobą, inne osoby w zasadzie nie są w stanie mi pomóc, czuję niemoc, nie mogę spać, nie mogę jeść.
Mam problem z zaczynaniem codziennych czynności.
Zdecydowanie tak. Nie jestem w stanie wstać z łóżka, wykonywać swoich codziennych obowiązków.
Rzeczy, które mnie cieszyły, nie cieszą mnie tak, jak cieszyły mnie kiedyś. Nie mam ochoty spotykać się z koleżankami, nie mam ochoty wyjść na zakupy, zadbać o siebie.
Nie mam energii na nic. Pojawiają się też nierzadko myśli, które określamy jako rezygnacyjne. Czyli są to takie mniej więcej myśli typu nie będzie lepiej, nie poradzę już sobie, wszystko co robię nie ma żadnego sensu. I one właśnie mogą przekształcić się w myśli samobójcze. Dlatego, bo tak też się często mówi, że ktoś dostał nagle myśli samobójczych. No nie do końca tak jest, bo zazwyczaj, jeżeli tak rozmawiamy potem z osobami, na przykład z niedoszłymi samobójcami, okazuje się, że myśli właśnie przed myślami samobójczymi miały taki ton rezygnacyjny właśnie, że nie będzie lepiej. I dopiero potem te myśli nabierają takich cech myślenia depresyjnego, samobójczych, że nie chce się żyć, osoba nie jest w stanie dalej funkcjonować.
U osób z depresją to tak, jeżeli idziemy już statystycznie, między 40-80% ma myśli samobójcze, 20-60% podejmuje próby samobójcze i te próby samobójcze okazują się skuteczne u 15% osób, co jest porażającym procentem. Tutaj w Polsce około 15 osób dziennie popełnia samobójstwo, czyli skutecznie odbiera sobie życie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia to jest 1% przedszkolaków, który już ma w myśli takie jakby niepokojące. Około 2% dzieci w szkole podstawowej doświadcza zaburzeń depresyjnych i aż 20% nastolatków w wieku 13-18 lat, co jest jakby palącym procentem i jakby palącym problemem. Jakby wynika to z wielu kwestii, jeżeli chodzi o dzieci. Trochę my jako rodzice za bardzo idziemy w kierunku takim, żeby dziecku zapewnić wszystko, czego potrzebuje, a tak naprawdę wszystko, czego potrzebuje, to jest nasza obecność, a nie wiem, nowa lalka, fajny wyjazd, czy super komputer, tak? To jakby czas poświęcony dzieciom i żeby ten czas był produktywny, czyli nie, że spędzamy ten czas obok siebie, tylko spędzamy go razem, wspólnie, na jakichś fajnych, wspólnych aktywnościach.
A kiedy mówimy o zaburzeniach lękowych, nerwicowych?
O zaburzeniach lękowych, nerwicowych mówimy dość często, jakby w sytuacjach, jakby musimy też pamiętać, że one są zwykle nie są spowodowane jakby uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, tylko zadziewają się na takim poziomie emocjonalnym. One są bardzo rozpowszechnione w społeczeństwie, dlatego że jakby rozpowszechnienie jest między 5 a 7%, natomiast w ciągu swojego życia tego typu zaburzeń doświadcza około 30%, czyli co trzeci z nas w swoim życiu będzie miał coś z kręgu zaburzeń nerwicowych.
A na ile jest to poważne?
tak naprawdę to jest to niejednolita grupa zaburzeń, bo w zasadzie określenie nerwica jest już określeniem, którego się w sumie nie używa. Wchodzą w tę grupę takie zaburzenia, jak zaburzenia lękowe, jak zaburzenia o typie natręctw,
lęk napadowy,
fobie różnego rodzaju. Lęki, które się przejawiają poprzez zaburzenia pracy ciała, tak? Więc jest to bardzo, bardzo duża grupa. Więc tak samo te objawy, które dominują, zależą niejako od konkretnej jednostki, która jest u pacjenta rozpoznana.
I są bardzo zróżnicowane.
Zdecydowanie. No to, co może w jakiś stopniu łączy wszystkie osoby, to jest doświadczenie lęku. Czyli jak zgłasza się do nas pacjent, to co słyszymy, no to odczuwam silne napięcie. Nie jestem w stanie wysiedzieć w miejscu. Nie mogę położyć się do łóżka, ponieważ cały czas jestem rozdygotana. Nie mogę zasnąć.
To też różne dolegliwości i somatyczne.
Zdecydowanie. U niektórych pacjentów wręcz lęk może się manifestować tylko na poziomie ciała. Więc są to pacjenci, którzy nie przyjdą do lekarza czy psychologa, nie powiedzą odczuwam lęk, tak, bo nie są w stanie nazwać tego stanu.
Tylko boli mnie.
Albo na przykład zgłaszają objawy z układu gastrycznego. Tak? Czy mówią, że nie wiem, mają biegunki na zmianę z zaparciami, mają zimne ręce, mają uczucie, nie wiem, kłucia w klatce piersiowej, dyskomfortu, różnego rodzaju drętwienia. Tak? I bardzo trudno jest nieraz przyjąć, że to jakby źródłem jest tak naprawdę lęk. Tutaj oczywiście zaznaczę jeszcze, że trzeba wykluczyć jakby choroby somatyczne, czyli takie fizyczne. Stąd też często ci pacjenci najpierw odwiedzają różnych lekarzy, kardiologa, neurologa i dopiero gdzieś na końcu trafiają do psychiatry, no i też psychologa, kiedy już w zasadzie no, nie wiedzą, co robić.
Tak, i tutaj kolega zauważył, odwiedzają różnych lekarzy. Ja rozmawiałam z koleżankami, które są lekarzami rodzinnymi, one obserwują właśnie taki trend wzrostu tych zaburzeń pod postacią somatyczną. Jakby zwiększa się też świadomość ludzi, więc już propozycja ze strony lekarza rodzinnego, żeby kolejnym specjalistą, jakiego pacjent odwiedzi, był psychiatra, nie jest odbierana już jako jakiś potwarz czy coś nieprzyjemnego, tylko rzeczywiście ci pacjenci się zgłaszają i zwykle jakby komunikują. Pani doktor, byłem już u kardiologa, gastrologa, reumatologa i oni stwierdzili, że cokolwiek się ze mną dzieje.
Ale może pani
ja mam takie i takie objawy i być może jakby tutaj lekarz rodzinny, ja tutaj chylę czoła przed kolegami, którzy właśnie zauważają i wychwytują takie rzeczy, zasugerował, żebym pojawił się u psychiatry, więc jestem. Mi się wydaje, że się nic takiego nie dzieje, ale zobaczymy. No i wtedy jakby zbierając wywiad, okazuje się, że to nie jest tak, że się nic nie dzieje, bo jakby w życiu każdego z nas są różne trudne sytuacje, które mogą spowodować rozstrój zdrowia w zakresie psychicznym. I nawet jeżeli nam się wydaje, że jakby są to z pozoru błahe rzeczy, to wiadomo jest, że zawsze nasze problemy będą nam się wydawały większe niż cudze. Więc nie ma tutaj porównywać co i jakby umniejszać tych trudności, tylko trzeba je po prostu wprost zakomunikować.
Dodałbym jeszcze jedną rzecz, o czym być może często zapominamy, bo mam czasami takie poczucie, że jak słyszę od pacjenta właśnie, że nie rozumie, skąd się to wzięło. Przecież boli go tylko, no nie wiem, czuje, ma kłucia serca i dlaczego musi jakby trafić do psychologa. Więc okazuje się, że to cierpienie z powodu takiej dolegliwości jest naprawdę duże i to, że to ma przyczynę jakby psychologiczną czy psychiczną, jakby w żaden sposób nie umniejsza temu. Bo ten ból czy to kłucie, które odczuwa pacjent, jest naprawdę odczuwalne i to też trzeba pacjentowi często właśnie jakby utwierdzić go w tym, że tak faktycznie jest. Bo pacjent też przychodząc do nas ma takie poczucie, że skoro już trafiłem do psychiatry, do psychologa, to nikt mi nie wierzy, nie mam żadnych problemów, więc w zasadzie nie ma żadnego problemu.
Tak. Jak leczyć tego pacjenta teraz?
Więc no, bardzo ważne jest to do naszych słuchaczy też się bardzo tutaj zwracam, podkreślam, że my naprawdę szanujemy bardzo to, co słyszymy, rozumiemy to, że te trudności są realne, natomiast właśnie ta przyczyna, jedynie przyczyna jest inna, nie leży ona w uszkodzeniu danego organu, a właśnie w lęku.
I jak leczymy te lęki i jak leczymy spowodowane nimi bóle?
To jest super pytanie, dlatego że wszystkie właściwie zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne leczymy bardzo podobnie. Dlatego że grupa leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych działa przeciwlękowo i ma taki profil działania. W związku z tym jakby wystarczy zwykle włączenie jednego leku przeciwdepresyjnego po to, żeby podziałać na te zaburzenia lękowe. Wiadomo, jakby w psychiatrii to jest trochę tak, że leczymy pacjentów metodą prób i błędów. lekarzów. Czyli jeden lek, jeżeli nie zadziała, próbujemy drugi. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, jeżeli chodzi o dostępność leków, jakość tych leków uległa znaczącej poprawie. Cały czas wymyślane są nowe substancje, które mają mieć jak najmniej działań niepożądanych. Ja chciałabym tutaj z tego miejsca zaznaczyć, że leki przeciwdepresyjne są bardzo bezpieczne. Można je przyjmować długo.
Nie zmieniają osobowości.
Nie zmieniają osobowości,
też bardzo często słyszymy.
A zdolności do prowadzenia samochodu?
Jeżeli są dobrze dobrane, na pewno nie.
Nie ograniczają, więc jakby wszystko jest kwestią współpracy z lekarzem. Jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, to należy się zgłosić do swojego lekarza. Jakby jedyny minus tych leków to jest to, że one zaczynają działać po odroczeniu, czyli zwykle minimum 3 tygodnie musimy poczekać na efekt, a do pełnego takiego rozbujania się, mówiąc kolokwialnie, musimy poczekać 5 tygodni. Natomiast zwykle u około 20% pacjentów występują działania niepożądane, natomiast tylko przez pierwsze 5 dni do tygodnia od rozpoczęcia stosowania, potem organizm się przyzwyczaja i już wszystko jest w porządku.
Dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz. Pewnie pani doktor się zgodzi też ze mną, że obecnie bardzo staramy się położyć nacisk na pracę zespołową, w związku z czym najlepiej jest, jeżeli pacjent otrzymuje i leczenie, w sensie farmakoterapię, ale też oddziaływania psychoterapeutyczne. Bo różne dane tak naprawdę pokazują, że taka łączona terapia jest najskuteczniejsza. Więc o ile faktycznie leki na pewno pomogą w takich najmocniejszych objawach, tak, jakby utrwalenie poprawy, czy w ogóle zmianę sposobu myślenia o objawach, tak, czy o swoich trudnościach, umożliwia z kolei psychoterapia. Więc zabezpieczając pacjenta od jakby przed objawami bardzo nasilonymi i zapewniając mu jakby oddziaływania długoterminowe, no uzyskujemy maksymalny efekt. I w przypadku takich zaburzeń depresyjnych czy lękowych, no jesteśmy, myślę, wszyscy zadowoleni i pacjent i my też, tak, z tych efektów leczenia.
Super, że to powiedziałeś, właśnie jestem wielką fanką psychoterapii, natomiast zwykle jest tak, że żeby pacjent mógł ją podjąć i skupić się na tych oddziaływaniach psychoterapeutycznych, najpierw musi otrzymać taką pomoc farmakologiczną.
Zdecydowanie tak.
Bo praca psychoterapeutyczna jest trudna, jest zwykle długotrwała. Często pacjenci się frustrują, że nie dostają recepty na to, jak żyć. Natomiast na tym psychoterapia absolutnie nie polega. Polega na tym, żeby pacjent pod wpływem psychologa sam znalazł rozwiązania. Więc jakby to nie jest gotowa recepta.
Ale jest to też bardzo logiczne, tak, że tak powiem, dlatego, że skoro, tak jak mówiliśmy wcześniej, że skoro depresja niesie za sobą chociażby problemy z koncentracją, uwagi, no to też pacjentowi trudno byłoby wejść od razu w psychoterapię i zmianę sposobu myślenia o sobie, o świecie, tak, czy przeżywania emocji. Więc najpierw musi być pewna taka poprawa uzyskana wskutek
pewne
leczenia.
Pewne podłoże zrobione.
Zdecydowanie.
Poważnym problemem jest też uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Kiedy mówimy o alkoholizmie?
O alkoholizmie mówimy wtedy, kiedy pacjent spełnia szereg objawów związanych z piciem alkoholu. A mianowicie, jeżeli 3 lub więcej objawów występują przez miesiąc u danego pacjenta lub jeżeli pojawiają się w powtarzający się sposób w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, a mianowicie są to silne pragnienie, przymus przyjęcia danej substancji, objawy zespołu abstynencyjnego, jeżeli tej substancji nie ma w pobliżu, nie zostaje przyjęta, potwierdzenie zwiększającej się tolerancji, czyli kiedyś wypijałem na przykład 2 kieliszki i było spoko, a teraz, żeby się upić, potrzeba mi na przykład 4 kieliszków oraz przeznaczanie większości swojego wolnego czasu na to, żeby substancję zdobyć, przyjąć, kupić. To są jakby takie 4 najważniejsze.
To połowa z tych rzeczy może być zauważona przez otoczenie. A jakie są jeszcze dodatkowe objawy, że my możemy zauważyć, że dana osoba już ma problem alkoholowy?
Wydaje nam się, może tak, jeszcze chcę dodać jedną rzecz, jeżeli chodzi o takie jakby rozpoznawanie uzależnienia, bo to, o czym tutaj pani doktor wspomniała, to są rzeczywiście bardzo widoczne jakby zmiany w zachowaniu osoby, natomiast każda osoba uzależniona od strony psychologicznej jakby prezentuje takie 3 grupy jakby objawów. One mniej więcej polegają na tym, że alkohol staje się jakby rzeczą, która jako jedyna praktycznie reguluje emocje. Czyli jeżeli pojawia się nieprzyjemna emocja, jakiś rodzaj złości, strachu, lęku, no to w zasadzie alkohol jako jedyny ma tą funkcję neutralizacji takiej nieprzyjemnej emocji. Nie działają inne sposoby, rozmowy z bliskimi osobami, jakieś dotychczasowe hobby, zainteresowanie czy odwracanie uwagi. Alkohol staje się głównym środkiem. Drugą rzeczą jest to, że osoba uzależniona często posługuje się różnymi iluzjami i zaprzeczeniami, tak? Bardzo neguje swój problem z piciem alkoholu czy z zażywaniem narkotyków.
A nie można odnieść wrażenia, że żyje już zupełnie w innym świecie?
Zdecydowanie.
I że coś nie tak też ma z głową?
Tak, odbiorca, w sensie osoba, która jest obok, może faktycznie widzieć to bardzo wyraźnie i na tym też ten mechanizm iluzji i zaprzeczeń polega, że alkoholik lub osoba uzależniona od narkotyków wypiera to, minimalizuje, tak? Więc nie ma w ogóle mowy o tym, żeby była uzależniona. I jeszcze jest trzeci mechanizm, już ostatni, to polega na tym, że jak już to wszystko się dzieje, to osoba, kiedy pije, nabiera dziwnej mocy, takiego przekonania, że jest super, a jak przestaje pić, no to, że jest beznadziejna. I jakby tak oscyluje pomiędzy jednym i drugim stanem, i jakby traci, można powiedzieć, swoją tożsamość. Więc jak te trzy rzeczy widzimy, to jest taki dodatkowy składnik uzależnienia. I to jest w zasadzie niezależne od tego, czy osoba jest od alkoholu uzależniona, czy od narkotyków.
Czy tak. Od leków.
Czy od leków.
Alkoholikowi należy współczuć, pochylać się nad nim, czy traktować go surowo, zwłaszcza gdy po pijanemu siada za kierownicą.
To pani dobrze trafiła, ja akurat jestem zwolennikiem surowego traktowania, a mianowicie...
Żeby spadł na same dno,
tak,
jakby każdy... żeby miał się od czego odbić.
Tak, dokładnie tak. Każdy to dno ma zupełnie gdzie indziej. Niektórym wystarczy sugestia ze strony kogoś bliskiego, że słuchaj, no pijesz za dużo, zachowujesz się niefajnie, skończ z tym, znajomi się odwracają, inni potrzebują tego, żeby żona na przykład zostawiła, żeby dzieci przestały się odzywać. Utrata pracy jest też zawsze takim bardzo silnym bodźcem, a niektórzy muszą stracić zupełnie wszystko, żeby dojść do takiej myśli, że w ogóle mam problem. Często jak tutaj z panem magistrem badamy pacjentów, to pomimo tego, że przyznają, że byli w izbie wytrzeźwień, że mają ciągi wielotygodniowe, że zdarzało im się po alkoholu robić rzeczy w stylu jazdy pod wpływem, czy robili krzywdę komuś, to potem jak pada pytanie, czy jest pan uzależniony od alkoholu, odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że o tym...
Że to był przypadek. Te zdarzenia tak. To były przypadkiem.
Myślę też, tak przychodzi mi do głowy kolejny przykład właśnie, pacjentki akurat, właśnie osoby, która jest współuzależniona, czyli żyje w związku z osobą uzależnioną. Ja myślę, że to pytanie właśnie, co robić z taką osobą, bardzo łatwo można do takiej osoby skierować. No i co się słyszy? Panie psychologu czy pani doktor, już tyle razy próbowałam, już tyle razy starałam się, no zbierałam go z podłogi, tutaj próbowałam przekonywać, myłam, tak? Co jeszcze mogę zrobić? No więc...
Zostawić?
No to jest jakby taka odpowiedź,
zawsze
która przychodzi...
indywidualna decyzja danej
tak.
osoby.
Natomiast to jest pierwsza rzecz, która przychodzi osobie, która nie jest współuzależniona, która nie żyje w związku ze sobą uzależnioną. Więc ja myślę, że te osoby właśnie już są tak doświadczone, że to pokazuje, że nie można tak naprawdę współczuć, bo to nic nie daje, tak? Osoba rzeczywiście musi dosięgnąć dna, żeby się móc od niego odbić.
A jak to się dzieje, że jest mogę... jakaś zależność też między partnerami, w którym jeden jest alkoholikiem?
To, tak jak już wspominałam poza anteną, to jest tak, że na poziomie takim nieświadomym dobieramy się w pary po prostu. Odpowiednia osobowość z odpowiednią osobowością, że niejako ten alkoholik czy... osoba predysponująca, czy mająca jakieś do uzależnienia predyspozycje, wybiera osobę, która, no, oczywiście na poziomie takim nieświadomym, która jest duża szansa, że będzie podtrzymywać u niego to uzależnienie, no bo ta taka, no nazwijmy to pomoc temu uzależnionemu, czyli to mycie go, ogarnianie, jak jest napity, załatwianie spraw za niego, no tak naprawdę
on wie, że będzie dobrze, cały czas będzie dobrze.
Nie jest żadną pomocą tak naprawdę, bo jeżeli żona, bo to zwykle są żony czy partnerki, ogarnia wszystko, jak ten mąż pije, no to dlaczego ma przestać pić? No przecież wszystko jest ogarnięte, w domu jest czysto, ja jestem czysty, wszystko jest posprzątane, znajomi nigdy nie wie, bo ona to ukrywa, więc jakby jaka jest motywacja do zaprzestania picia? Nie ma żadnej motywacji do zaprzestania picia. Niestety, motywacją do zaprzestania picia zwykle są nieprzyjemne doświadczenia, więc właśnie, żona się wyprowadziła, w związku z tym nie mam obiadu, nie mam uprasowane, nie mam ugotowane, nie mam z kim pogadać, nie mam z kim pojechać na wakacje, znajomi się odwrócili, bo się głupio zachowywałem na imprezach po alkoholu, no i tutaj to życie się rozpada.
Czyli w przypadku alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od leków, nic po dobroci.
No nic po dobroci. Ja też jakby z punktu widzenia izby przyjęć, to mam takie wrażenie, że rodzice bardzo długo zwlekają, jeżeli chodzi o uzależnienie od narkotyków u dzieci i zgłaszają się do szpitala bardzo późno. I czasami mam takie wrażenie, że kurczę, gdyby przyjechali wcześniej, coś by się bardziej dało zrobić, a teraz jakby mamy już problem.
Zaburzeń zdrowia psychicznego nie wolno lekceważyć. Warto o nich wiedzieć jak najwięcej, by w porę reagować. I o tym mówili dziś psychiatra Magdalena Labiś-Lulewicz i specjalista psychologii klinicznej Paweł Łoszyn ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Dziękuję Państwu za
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.